Witam was, drodzy zgromadzeni tu na tym miejscu, w tym przedświątecznym czasie, w którym znowu i znowu będziemy słyszeć to słowo Adwent, to oczekiwanie. I dziękuję Zbyszkowi za ten wstęp, kiedy tak nam przypomniał, że to czekanie może nas czasem tak zniechęcać, że nie lubimy czekać. Lubimy rzeczy, które są natychmiast, które są wtedy, kiedy to chcemy. Ale tak jak już Zbyszek wspominał, właśnie to czekanie i w tej ordynacji służy do tego, aby człowiek się uspokoił, aby to ciśnienie w żyłach mogło się wyrównać i te badania mogły przebiec tak, jak mają. Ale dzisiaj chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, aby ten czas oczekiwania służył nam do tego, abyśmy mogli poznać głębiej, aniżeli dotychczas, poznać miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te proroctwa, które mówiły o przyjściu Pana Jezusa przez wiele stuleci, wytwarzały w tych słuchaczach, w narodzie izraelskim pewną wyobraźnię, jak to będzie przebiegać. Co to będzie, kiedy przyjdzie Mesjasz na ten świat, kiedy przyjdzie do narodu żydowskiego, ten długo oczekiwany Mesjasz. Nawet uczniowie mieli przez długi czas, kiedy chodzili z Jezusem, kłopoty z tą swoją wyobraźnią, kiedy kilka razy pytali się Jezusa, i kiedy to nastanie, kiedy ten czas nastanie, kiedy się to zmieni. Stale patrzyli się na tą polityczną sytuację więcej, aniżeli na to duchowe posłanie Pana Jezusa. Całe to przyjście Jezusa na ten świat było wielkim zaskoczeniem. Zaskoczeniem tego, że nie witał go król, witali go zwykli pasterze. Że wtedy, kiedy miał się urodzić, to tam, gdzie znajdowali się jego rodzice, nie było miejsca, nie było przygotowanej komnaty, nie byli przygotowani ludzie, którzy go mieli witać jako króla królów. Wszystko było inaczej. I tak sobie uświadomiłem, że z tym drugim przyjściem może być bardzo podobnie. Też mamy jakieś informacje, też mamy pewną swoją przedstawiwość, wyobraźnię, jakby to mogło być. Na temat drugiego przyjścia Pana Jezusa było dużo filmów nagranych, które na pewno niektóre z nich widzieliście. Ale jak to będzie naprawdę? Boże myślenie, Boże plany zawsze przewyższyły te plany człowieka. I może to być właśnie takim zaskoczeniem, oby to było tym miłym zaskoczeniem dla oczekującego Kościoła, dla tych, którzy miłują Jezusa i cieszą się na spotkanie z Nim. Pojmowanie Adwentu jest bardzo związane z tymi wszystkimi zwyczajami, z tymi tradycjami, które wyrządują od nas wiele czasu, wiele energii. Ale tak zachęcam dzisiaj nas wszystkich, abyśmy chcieli tak sobie przypomnieć, co tak naprawdę liczy się w związku z tym tematem. W zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj naszego mentora Cesty Obnowy, kaznodzieje Pawła Plchota, który przypomniał nam to osobiste świadectwo apostoła Pawła z listu do Filipian, kiedy to Paweł mówi o swoich osiągnięciach, mówi o swoich priorytetach w swoim życiu i podsumowuje to tym, jakie jest jego nastawienie do Pana Jezusa. Wszyscy ten odcinek bardzo dobrze znamy, ale właśnie tą myślą, którą wsunął kaznodzieja Plchot do tego, on znowu to świadectwo apostoła Pawła bardzo ożywił, kiedy powiedział: pomyślałem, jakby czytał tato ten list, to świadectwo, tato apostoła Pawła. Prawdopodobnie nigdy do tego nie doszło, ale te relacje, ojciec i syn, te relacje, w których tata chce, aby syn miał osiągnięcia w życiu, kiedy ma radość z tego, kiedy jego życie moralne, jego akademiczne wykształcenie, jego gorliwość była, możemy powiedzieć, na jedynkę z gwiazdeczką. A potem na koniec, gdyby czytał ten list jego ojciec, to czytałby: ale to wszystko uznałem za coś, co te różne tłumaczenia mają odwagę, aby powiedzieć, za śmiecie, za gnój, za nic. W porównaniu z tym, co poznałem w Jezusie Chrystusie. Dosłownie, ale to, co było wtedy moim zyskiem, uznałem w porównaniu z Chrystusem za stratę. I chciałbym podtrzymać właśnie tą myśl, to pytanie, które możemy skierować do siebie samych i postawić sobie to pytanie, co by tato każdego z nas, co by ojciec każdego z nas powiedział, gdyby mógł przeczytać moje świadectwo, takie szczere, prawdziwe, jak znam Jezusa Chrystusa, jakie miejsce On ma w moim życiu. Czy znam Jezusa więcej, aniżeli moi rodzice? Większość z nas ma wierzących rodziców, miała wierzących rodziców, którzy wytworzyli nam warunki do tego, abyśmy od dzieciństwa mogli Go poznawać. Umożliwili nam to. Posunęliśmy się dalej, albo pozostaliśmy w tych zwyczajach, które wprowadzili nasi rodzice i staramy się je tylko utrzymywać. Na pewno znajomość Boga u ojca apostoła Pawła była dobra, ale apostoł Paweł posunął się bardzo, bardzo daleko. Dlatego, że poznał Boga przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I tak postawmy sobie pytanie, czy były w naszym życiu takie chwile, kiedy pomyśleliśmy, jak apostoł Paweł, to, co było w moim życiu zyskiem, uznałem w porównaniu z teraźniejszym poznaniem Jezusa Chrystusa za stratę. Ten Adwent jest o tym, że Pan Bóg posłał swojego Syna na świat, aby człowiek miał możliwość poznać Go nie tylko jako jakiegoś dalekiego, niewidzialnego Boga, ale jako kogoś, którego mogli dotykać, z którym mogli razem jeść, z którym mogli razem rozmawiać, którego mogli śledzić przez kilka lat i pozostawić nam to świadectwo tego, jakim jest Bóg. I dlatego popatrzmy i dzisiaj na jednego z tych, który co prawda Później, ale jednak tak samo osobiście spotkał się z uwielbionym Jezusem Chrystusem, poznał Go tak, jak daje świadectwo. Dziękuję. I w liście do Efezjan zapisał taką modlitwę. Jest to list do Efezjan, 3 rozdział i będę czytał od 13 wiersza po 19. I to będzie tekst, nad którym chcemy dzisiaj rozważać. Efezów 3:13 po 19. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Tyle z Bożego Słowa. Nasz przewodniczący Kościoła, przewodniczący Rady Dawid Nowak w swoim pasterskim adwentowym liście zastanawia się zaraz na początku, jaki będzie tegoroczny adwent. Wspomina tam na wojnę, na drożyznę, na te choroby, ale też wspomina na to anielskie zawołanie: nie bój się, nie bój się. I życzy nam wszystkim, żeby to poselstwo przyniesione z nieba przez anioła nie tylko towarzyszyło kiedyś Zachariaszowi a pasterzom, ale żeby mogło towarzyszyć i nam. Nie bój się. A apostoł Paweł modli się za tych chrześcijan w Efezie, modli się w czasie, kiedy nie wszystko układało się tak, jakby sobie oni życzyli. Modli się, uświadamiając sobie to niebezpieczeństwo, że wtedy, kiedy przychodzą trudności na nas, to możemy upadać na duchu. I on pisze tutaj, że zgina swoje kolana. Chyba to jest jedyne miejsce, gdzie tak bardzo mu zależało na tym, aby uświadomili sobie tą jego gorącą modlitwę, to jego wielkie pragnienie, które możemy przenieść i do naszej społeczności dzisiaj, że mówi: zginam swoje kolana, żebyście byli wkorzenieni i ugruntowani w miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie inne poznanie. W jaki sposób będziemy przeżywali w tym roku Adwent? Będą ważniejsze te negatywne myśli albo coś z tego pozytywnego, co ma towarzyszyć Kościołowi? Będzie to to niebezpieczeństwo, które spotkało i Jana Chrzciciela, kiedy on, człowiek, który czuł to posłanie, wiedział, że jego zadaniem jest przygotowywać ludzi do tego, aby poznali Jezusa, aby przyjęli Go jako tego Mesjasza, tego Zbawiciela, nagle znajduje się w więzieniu. Jeszcze Jezus nie dokonuje te wszystkie wielkie cuda na oczach Jana Chrzciciela i on, postradając wszystkie te informacje, siedzi w ciemnym lochu i rozmyśla. I dochodzi do takiej chwili, kiedy posyła jakiegoś swojego przyjaciela, żeby zapytał się, a jest to w ogóle ten Mesjasz? Albo mamy go dopiero czekać? Te praktyczne sytuacje, które spotykają nas na co dzień, mają bardzo mocny wpływ na nasze życie. Myślimy właśnie w tych kategoriach. Myślimy w tym, kiedy przeżywamy coś, co boli, coś my nigdy nie oczekiwali. I dlatego tak mocne było to poselstwo, które usłyszał Jan Chrzciciel, że naprawdę dzieją się te cuda, że ślepi widzą, chromi chodzą, a Ewangelia zwiastowana jest ubogim. To była ta cenna odpowiedź, którą Jan Chrzciciel potrzebował słyszeć, zanim zapłacił życiem za to powołanie, do którego Bóg go wybrał. A Paweł kontynuuje swoją modlitwę, abyśmy pomimo tych problemów mogli zobaczyć i poznać miłość Chrystusową. To miłość, która ma zakorzenić w nas bardzo głęboko, aby to było coś najwyższego. I tak zacząłem rozmyślać, co to znaczy, kiedy ta miłość zakorzenia w życiu człowieka. Uświadomiłem sobie, że jeżeli jest ktoś, kto mnie kocha, a ja go kocham, to nie mam żadnych problemów powiedzieć do niego, kocham cię. Nie boimy się względem takiemu człowieku przejawić emocje. Psycholodzy mówią, że dla zdrowych relacji w małżeństwie to słowo kocham miałoby być wypowiedziane więcej razy. Wiecie, oj, mężowie, ile razy? Przynajmniej 3 razy czy 5 razy. A ma to być wypowiedziane na podstawie tego, że żona się właśnie do was uśmiecha, że wam przygotowała smaczny obiad? Czy ma to być wypowiedziane za to, co zrobiła dla was? Albo są te relacje głębsze, że wypowiadamy to dlatego, kim jest. Jest moją żoną, jest częścią mojego ciała. Jeżeli tak jest pomiędzy ludźmi, to przecież może być tak i względem mnie i Jezusa. Wtedy, kiedy jedziesz rano do pracy sam w samochodzie, czy masz chęć, tęsknotę powiedzieć, Jezu, ja Cię kocham. Ja Cię kocham, miluj Cię. Kiedy widzisz bawić się swoje dzieci, które są zdrowe, które są piękne, czy masz chęć powiedzieć, Jezu, tak Cię bardzo kocham. Kiedy idziesz tą przyrodą jesienną czy zimową, jakąkolwiek, widzisz tą krasę. Niedawno, kiedy były wykolorowane te wszystkie drzewa, tą namrazą, kiedy wychodząc tutaj z tego budynku widziałem te brzozowe gałązki pomalowane tym białym, takim bardzo pięknym kolorem, jakimś sprayem, tak powiedziałem do swojej żony, ile by to kosztowało, gdyby człowiek chciał tutaj te lasy nad koło Jaworowego, Ostrego, wykolorować z jakichś dużych sprayów. A Bóg w przebiegu jednej nocy potrafił z tego szarego lasu zrobić przepiękny, biały obraz. I to są sceny, w których tak możemy spontannie powiedzieć, Jezu, jesteś wspaniały, kocham Cię. Wielokrotnie przy takich okazjach jesteśmy nauczeni mówić dzięki, dzięki Ci Boże, dzięki. Dzieci czasami mówią rodzicom dzięki, ale nie mają zbyt dobrych relacji z rodzicami. korzystają tych rodziców jako tych, którzy dają im pieniądze, dają im zaplecze, ale nie chcą zbyt blisko być w tych relacjach, w tych stachach. Albo czy Jezus naprawdę jest takim zniosłym, wielkim Bogiem, że potrzebujemy utrzymywać względem Niego pewien dystans? Kościół katolicki to bardzo praktykuje. I wydaje mu się, że Maria, ta matka, ta jest bliżej człowieka i możemy do niej zwrócić się z prośbą, zwrócić się z tym, co mamy w swoim sercu, a ona, która ma znowu bliżej do Jezusa, który tam gdzieś jest daleko, to ona uprosi dla nas to, po czym pragniemy. My tak nie praktykujemy, nie stosujemy tego, ale czy Jezus, kiedy mówimy, że jest na pierwszym miejscu, jest naprawdę na pierwszym miejscu? Kiedy w swojej modlitwie zwracamy się do Jezusa, dobry nasz Panie, to jeżeli bym wrócił do tego przykładu z małżeństwa, kiedy byś zwrócił się do swojej żony w jakimś kolektywie drugich ludzi, dobra moja kobieto, to żona by nie rozumiała, dlaczego tak ją nazywamy. Ani żona nie nazywa mnie dobry mój Panie. Wiecie, kiedy Saul pod Damaszkiem nagle jest zaskoczony tym głosem, który słyszy z nieba, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz, to on się właśnie pyta, kto jesteś, Panie? A jaka brzmiała odpowiedź? Czy brzmiała ona tak wzniośle, jestem jedyny, wszechmogący, wiekuisty Bóg? Ona brzmiała tak bardzo prosto, bezpośrednio. Jestem Jezus, którego mnie prześladujesz. Ten Boży Syn temu Saulowi, który tak nienawidział wszystkich wyznawców Jezusa, tak bardzo prosto mu się przedstawia i mówi, jestem Jezus. Co zarzucali faryzeusze Jezusowi? Przede wszystkim zarzucali mu to, że je i pije z grzesznikami. Po prostu zarzucali mu to, że nie utrzymywał dystans od pewnych ludzi, od których się zawsze dystansowali faryzeusze. Panu Jezusowi nie przeszkadzało, kiedy kobieta całowała jego nogi w kolektywie, tam w tym domu mężów, którzy siedzieli przy stołach. Nie przeszkadzało mu to, kiedy wycierała swoimi włosami te jego nogi. Nie przeszkadzało Jezusowi, kiedy Jan leżał na piersi Jezusa, kiedy Jezus brał dzieci na swoje kolana. Wszystkie te przykłady wskazują nam na to, że on chciał mieć bardzo bliskie relacje, takie bezpośrednie, takie, na które jesteśmy przyzwyczajeni w rodzinie. Już prorok Izajasz, kiedy przedpowiadał Mesjasza, to mówi, że będzie to ten Immanuel, Bóg z nami, że to będzie ten, który będzie z nami, który będzie bardzo blisko. Ta więź, którą apostoł Paweł tak mocno odkrył i o którą tak bardzo się modlił, żeby ludzie ją przyjęli, więź wielkiej miłości. Kiedyś czytałem, a powtórzyłem to teraz na tym adwencie, na tym koncercie adwentowym przed tygodniem, właśnie to spotkanie człowieka, który się modlił, przyjdź Panie Jezu, ale to jego przemyślanie to było wielkie zaskoczenie, kiedy naprawdę ten Jezus przyszedł. Wiem, że się to wielu ludzi dotknęło, dlatego że tak wielokrotnie modlimy się i ten religijny duch, to przyzwyczajenie przejawia się w tych naszych modlitwach, ale myślę, że Pan Jezus chce, abyśmy i w tym czasie adwentowym przemyśleli, co to znaczy być w tej bliskiej relacji z Panem Jezusem. Jest wiele dzieci na świecie, które wspominają na swojego tatę w ten sposób. Mój tato dużo pracował, aby mnie zabezpieczyć, ale ja zawsze pragnąłem mieć z nim relację, być z nim, spędzić z nim jakiś czas. A w relacji z Bogiem może to jest odwrotnie. My staramy się służyć Jezusowi, a Jezus na pierwszym miejscu chciałby mieć taki czas, kiedy z Nim spędzimy. Czas, kiedy nie będziemy tylko służyć, ale kiedy po prostu znajdziemy sobie taką chwilę, gdzie nie będziemy myśleć o niczym innym, tylko o Nim. Gdzie spędzimy czas być razem. W swojej modlitwie, w swojej prywatnej modlitwie wiele razy musiałem się zatrzymać i powiedzieć: Panie, przebacz, że znowu te formalne, te religijne słowa, a moje myśli gdzieś błądziły. I zaczynałem znowu i znowu. Częścią tej mojej prywatnej modlitwy to jest czas, kiedy nic nie mówię, a siedzę i czekam na to, co, w jaki sposób Duch Boży kieruje moje myśli. To jest ten dobry odpoczynek, kiedy mogę wiedzieć, że ja nie muszę nic, bo przecież jest Jezus, który jest częścią tej mojej społeczności. I to jest to odświeżenie, to jest to upewnienie, że jestem Jego dzieckiem i że On mnie kocha nie dlatego, co dla Niego robię, ale kocha mnie dlatego, że jestem Jego dzieckiem. Pomyślałem też, co tato powie na takie dziecko, które stale i stale prosi. Każdy dzień prosi o to, żeby mu rodzice przygotowali jedzenie. Każdy dzień prosi o to, żeby mu dali jakieś kieszonkowe. Każdy dzień prosi o to, żeby nie zapomnieli na niego. Taki ojciec powie: przecież nie musisz tak prosić o takie rzeczy znowu i znowu. Ja cię nie zaniedbuję. Ja myślę na ciebie, mam przecież tylko ciebie. Ja wiem, co mam robić. O wiele lepiej by było, gdyby to dziecko powiedziało przed rodzicami albo gdzieś indziej, co wszystko dla niego tato uczynił, jakie są jego możliwości, jakie jest jego zainteresowanie. Ta wdzięczność, ta chwała jest o wiele ważniejsza. To nie znaczy, że nie mamy prosić, ale szukajmy właśnie tą równowagę w tym, która wychodzi właśnie z tego, jakie mamy relacje z Jezusem, jak Go znamy, jak korzystamy z tej Jego miłości. W liście, w Ewangelii Jana, zaraz na początku, są takie informacje o tym, jak ci uczniowie, kiedy jeszcze nie byli nawet uczniami, dowiadują się o Jezusie, zapraszają jeden drugiego, chodź, znaleźliśmy Mesjasza. A jeden właśnie z tych, kiedy spotkał Natanaela, powiedział mu: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy. To jest ten Jezus, syn Józefa z Nazaretu. A Natanael się dziwi: z Nazaretu? Czy stamtąd może pochodzić coś dobrego? A Filip mu odpowiedział: sam przyjdź i przekonaj się. Nie wszystko da nam się wypowiedzieć słowami. O wiele głębsze jest to, kiedy sami doświadczymy, kiedy sami przekonamy się o tym, że Jezus mnie kocha. I o to chcę się modlić i chcę was zachęcić, aby ten tegoroczny adwentowy czas nie był tylko według wszystkich zwyczajów, spotkań, przygotowań, ale by to była chwila, kiedy znowu przekonamy się, jak bardzo jesteśmy kochani, jak bardzo ta miłość Jezusa wpływa na nasze życie, na nasz rozwój, na całą naszą rodzinę. I wykorzystajmy wszystkie te chwile, kiedy spotkamy się w ramach naszych przyjaciół, naszych rodzin, nie tylko rozmawiać o tym, za ile będzie prąd elektryczny a gaz w nowym roku, jak skończy się wojna na Ukrainie, ale pozwólmy, miejmy tą odwagę wyrazić coś z tego, że jesteśmy zakochani do Jezusa, że Go miłujemy i że to jest naszą radością i to jest naszą przyszłością, jakkolwiek to Jego powtórne przyjście będzie wyglądało, nie będzie to dla nas tragedia, nie będzie to dla nas chwila strachu, ale chwila oczekiwania. Przyjdź, przyjdź Jezu. Amen.